Drodzy bracia i siostry, ostatnio wygłaszałem w niedzielę kazanie, które w tej chwili wam chcę przedstawić, ale trudności techniczne sprawiły, że nagranie w zasadzie jest zupełnie nieudane. Cóż, w tym świecie możemy wiele planować. Wydaje się nam, że jesteśmy czegoś pewni, że coś jest niezawodne, że wszystko dobrze zrobimy. A jak mówi Jakub w swoim liście, powinniśmy raczej mówić, jeśli Pan zechce, zrobimy to lub owo. I podobnie ze wszystkim tak jest. Chciałbym dzisiaj właśnie odtworzyć to kazanie, które miałem w niedzielę. Postaram się jak najlepiej je przedstawić. Nawiązujemy dalej do listu do Galatów, do Galacjan inaczej, do wykładu apostoła Pawła na temat dobrej nowiny, Ewangelii o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jak wiemy, chrześcijanie w Galacji byli zagrożeni poważnym błędem i trzeba to dobrze rozumieć, gdyż niezrównoważony pogląd na tę sprawę może zaowocować pewnymi niebezpiecznymi skrajnościami. Apostoł Paweł, już jak czytaliśmy, zwrócił uwagę na fakt, że zbawienie w postaci usprawiedliwienia grzeszników dostępne jest nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, ponieważ człowiek w ten sposób nie jest w stanie osiągnąć usprawiedliwienia przed Bogiem, pojednania z Bogiem. Natomiast jest to możliwe dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Gdyby bowiem nie łaska dana w Chrystusie, nie mielibyśmy szans na zbawienie. I apostoł Paweł pisze, nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. Czytamy w liście do Galacjan, 2, werset 21. Tak, przyjście Chrystusa byłoby zbyteczne, niepotrzebne, daremne, gdyby faktycznie człowiek mógł sam pojednać się z Bogiem przez swoje wysiłki w przestrzeganiu prawa Bożego lub innych zasad religijnych głoszonych przez inne wyznanie jakieś czy inny system religijny. Nie, człowiek nie jest w stanie sam siebie zbawić. Potrzebuje łaski Bożej niezasłużonej przychylności. I apostoł kontynuuje to zagadnienie jeszcze dalej w liście do Galacjan, 3 rozdział. Postaramy się omówić ten temat, zwracając uwagę zwłaszcza na zagadnienie prawo a obietnica. Czytajmy 3 rozdział. Będę korzystał z 2. wydania Biblii Tysiąclecia, jako że najlepiej spełnia kryteria dzisiejszego tematu, najlepiej oddaje ten fragment, porównywałem różne przekłady i wydaje się, że skutecznie przedstawia prawdę zawartą w oryginale greckim. Czytamy na początek 3 rozdział od 1 do 9 wersetu. O nierozumni Galaci, któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć. Czy ducha otrzymaliście na skutek wypełniania prawa za pomocą uczynków, czy też stąd, że daliście posłuch wierze? Czy jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno. Czy ten, który udziela wam ducha i działa cuda wśród was, czyni to dlatego, że wypełniacie prawo za pomocą uczynków, czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze? W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość. Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. I stąd Pismo, widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze. Jak widzimy, apostoł używa mocnych słów, nazywa chrześcijan Galacji nierozumnymi. Nazywa tych wierzących z tej prowincji rzymskiej Galacji właśnie nierozsądnymi. Dlaczego? Otóż tak realistycznie przedstawiono im Chrystusa, który odkupił nas na krzyżu Golgoty, tak jakby on był pośród nich ukrzyżowany. Tak prawdziwie pokazano im, że w nim, w tym Chrystusie jest zbawienie, że teraz ich postawa, kiedy zaczynają wierzyć fałszywym nauczycielom, że jedynie przez obrzezanie i przestrzeganie 613 przykazań prawa mojżeszowego mogą być zbawieni, to idąc za tą nauką po prostu są bardzo nierozsądni. Dopuszczają się głupstwa. I apostoł pyta, czy otrzymali Ducha Świętego dzięki wypełnianiu prawa za pomocą uczynków, czy raczej dzięki słuchaniu z wiarą, dzięki dania posłuchu wierze. Otrzymali Ducha Świętego na skutek Bożego działania. Gdyby Chrystus nie umarł na krzyżu Golgoty i później nie zmartwychwstał i nie wstąpił do nieba, nie byłoby zesłania Ducha Świętego. I zesłanie Ducha Świętego nie odbyło się dzięki prawu mojżeszowemu, ale dzięki zbawczemu Bożemu działaniu w Chrystusie. Czytamy dalej, że zaczęli duchem, a teraz chcą kończyć na ciele. Prawo Boże jest dobre. Ono samo w sobie nie jest czymś złym. List do Rzymian, 7 rozdział, werset 6 powiada i dalej. Teraz zaś straciło moc nad nami prawo, gdy umarliśmy temu, co trzymało nas w jarzmie. Także możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery. Cóż więc powiemy, czy prawo jest grzechem? Żadną miarą, ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło nie pożądaj. I werset 12. Prawo samo jest bezsprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. Zatem prawo, które przekazał Bóg przez Mojżesza, jest dobre. Ono zawiera Boże zasady, Boże wymagania. Natomiast samo w sobie traktowane jako źródło zbawienia, jako moc do zbawienia, nie może funkcjonować w ten sposób. Nie to było jego funkcją. O tym, jaka była jego funkcja, jeszcze się przekonamy. Ale pójście w naukę, że przez prawo mojżeszowe można otrzymać zbawienie, jest skończeniem na ciele. Jak w inny sposób można zacząć duchem, a skończyć na ciele, do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie apostoł pyta, skoro Bóg udziela tym chrześcijanom Ducha Świętego, a nawet działa wśród nich cuda, to czy dlatego tak się działo wśród Galacjan, że przestrzegali prawa za pomocą uczynków, czy raczej dlatego, że dali posłuch Ewangelii Chrystusowej, Ewangelii Bożej, że Chrystus odkupił ich. Apostoł im to uświadamia, że właśnie danie wiary Ewangelii spowodowało to, że otrzymali Ducha Świętego, a nie to, że teraz skłaniają się ku prawu mojżeszowemu, ku obrzezaniu, zapewnia im te cuda i znaki i działanie Ducha Świętego. I apostoł przechodzi do ważnej argumentacji. Otóż tamci przeciwnicy jego, którzy zaburzyli spokój chrześcijan w Galacji, twierdzili, że są dziedzicami Abrahama i że ważna jest solidarność z Abrahamem, utożsamianie się z nim. Apostoł Paweł zbija ich argument, wskazuje, że w taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu podczytano za sprawiedliwość. Nawiązuje tutaj do Księgi Rodzaju, 15 rozdziału, w którym to już niemłody Abraham otrzymuje wezwanie od Boga, aby popatrzył na niezliczone gwiazdy na niebie i Bóg mu obiecuje, że tak liczne jak gwiazdy na niebie będzie jego potomstwo. I Abraham, już dziadek, mający babcię za żonę, wierzy w tę obietnicę Bożą, że będzie miał takie liczne potomstwo i Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość. To jest bardzo istotne, bowiem dzieje się to, jak opisuje to Biblia chronologicznie, w 15 rozdziale Księgi Rodzaju, pierwszej Mojżeszowej, inaczej Genezis, a dopiero w 17 rozdziale jest obrzezanie. A zatem Abraham jest już uznany za sprawiedliwego przed Bogiem dzięki wierze swojej, zanim jeszcze było obrzezanie. I apostoł Paweł tłumaczy, że ci, którzy polegają na wierze, ci są właściwymi synami Abrahama. Oczywiście nie chodzi tutaj o samych wierzących z pogan. Żydzi wierzący w Pana Jezusa mają jakby podwójne dziedzictwo, bo mają cielesne dziedzictwo po Abrahamie, pochodzą od niego w sposób fizyczny, jak i duchowy, przez wiarę. Polegają na wierze tak jak Abraham. A wierzący z pogan także mogą się nazywać potomstwem Abrahama, ponieważ duchowo są spadkobiercami jego. I Pismo Święte, jak czytamy, zapowiedziało, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie. Skąd o tym wiemy? Ponieważ Bóg Abrahamowi przekazał radosną nowinę, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Taka obietnica padła w Księdze Rodzaju, 12 rozdział, werset 3, i była jeszcze powtarzana Abrahamowi. I właśnie tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w tym błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który wiarą zareagował na Słowo Boże, przyjął je wiarą. Także argumentacja apostoła Pawła jest bardzo jasna i precyzyjna, że prawdziwymi duchowymi dziećmi Abrahama są ci, którzy polegają na wierze, którzy Słowo Boże, w tym wypadku Słowo Ewangelii o Mesjaszu, przyjęli wiarą. I to są zarówno Żydzi, którzy mają dwojakie pochodzenie od Abrahama, zarówno fizyczne, jak i duchowe, jak i poganie, którzy fizycznego, co prawda, pochodzenia od Abrahama nie mają, ale mają duchowe, ważniejsze pochodzenie. I apostoł Paweł przechodzi do argumentacji dotyczącej funkcji prawa. Zacznijmy może od 10 do 14 wersetu 3 rozdziału listu do Galacjan. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać księga prawa. A że w prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Prawo nie opiera się na wierze, lecz mówi: kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Tak więc widzimy, że prawo, o którym mówiliśmy, że jest święte, sprawiedliwe, jednak niosło ze sobą przekleństwo. Dlaczego? Otóż Księga Powtórzonego Prawa wymienia w 27 rozdziale, w wersecie 26, takie myśli, że przeklęty jest każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa, a na ścisłość zwój prawa. Ta księga potępia każdego, kto w jakiś sposób uchybia w przestrzeganiu prawa. I w związku z tym Paweł wyjaśnia, że nikt tak naprawdę usprawiedliwienia przez prawo przed Bogiem nie uzyskiwał w związku z tym. Ponieważ księga Habakuka, 2 rozdział, werset 4, tłumaczy, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tam jest szersza myśl, że bezbożny nie dozna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Także już prorocy zapowiadali usprawiedliwienie z wiary. Prawo w przeciwieństwie do tego mówiło: kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Jak mówi Księga Kapłańska, 18 rozdział, werset 5, 3 Mojżeszowa. I właśnie prawo potępiało człowieka, który w pełni nie sprostał jego wymaganiom. W związku z tym człowiek nie mógł sam siebie wyzwolić z grzechu. Prawo nie dawało mu tej mocy. W związku z tym przyszedł Chrystus, który zadośćuczynił za nas i stał się za nas przekleństwem, umierając jak człowiek przeklęty według prawa, chociaż sam był bez nagany, sam był bez żadnej najdrobniejszej winy. Spełniło się wówczas słowo z Księgi Powtórzonego Prawa, czyli 5 Mojżeszowej, 21 rozdział, 22 i 23 werset. Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie. Trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać, bo wiszący jest przeklęty przez Boga. Nie zanieczyścisz swej ziemi danej ci przez Twego Boga Jahwe w posiadanie. Tak więc Chrystus wziął na siebie to, na co my zasłużyliśmy, co by na nas spadło, przekleństwo z powodu niesprostania Bożym wymaganiom zawartym w prawie. I On dokonał niezwykłej wymiany, bo przez to, że zadośćuczynił za nasze grzechy, stając się za nas przekleństwem, doprowadził do tego, że błogosławieństwo Abrahama, że w Tobie będą błogosławione wszystkie narody, a więc narody nieżydowskie, pogańskie, staje się to błogosławieństwo w Chrystusie, w Mesjaszu, udziałem nie tylko Żydów, ale i pogan, i przez wiarę w to doskonałe odkupienie w Chrystusie otrzymujemy obiecanego Ducha, nie przez prawo, ale właśnie przez wiarę w Zbawiciela, w Mesjasza. I apostoł Paweł przechodzi teraz do kluczowej sprawy, do zagadnienia prawo a obietnica. Przeczytajmy wersety 15 i do końca tego trzeciego rozdziału. Bracia, użyję przykładu ze stosunków między ludźmi. Nikt nie obala ani nie zmienia testamentu prawnie sporządzonego, choć jest on jedynie dziełem ludzkim. Otóż to właśnie Abrahamowi i jego potomstwu dano obietnicę. I nie mówi pismo i potomkom, co wskazywałoby na wielu, ale wskazano na jednego. I potomkowi Twojemu, którym jest Chrystus. A chcę przez to powiedzieć, testamentu uprzednio przez Boga prawnie ustanowionego, prawo, które powstało 430 lat później, nie może obalić tak, by unieważnić obietnicę. Bo gdyby dziedzictwo pochodziło z prawa, tym samym nie mogłoby pochodzić z obietnicy. A tymczasem przez obietnicę Bóg okazał łaskę Abrahamowi. Na cóż więc prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia, aż do przyjścia potomka, któremu udzielono obietnicy. Przekazane zostało przez aniołów, podane przez pośrednika. Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden. A czy może prawo to sprzeciwia się obietnicom Bożym? Żadną miarą. Gdyby mianowicie dane było prawo mające moc udzielania życia, wówczas rzeczywiście usprawiedliwienie płynęłoby z prawa. Lecz Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda, ani poganina, nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. Tu jest przedstawiony jeden z ważniejszych tematów w Piśmie Świętym, często pomijanych lub nawet nieobecnych w myśleniu wielu chrześcijan. Jest to temat prawo a obietnica. Apostoł na początek swojego rozważania na ten temat podaje przykład testamentu prawnie sporządzonego, który choć jest dziełem ludzkim, to jednak nikt go nie obala, nikt go nie kwestionuje, nie może go zmienić, nawet gdyby chciał, ponieważ ten dokument jest wiążący prawnie. I apostoł Paweł do tego uprawomocnionego dokumentu przyrównuje obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu. I wskazuje, że Pismo Święte jest dość ścisłe, mówi w Starym Testamencie, Księdze Rodzaju, że obietnicę dano potomkowi, a nie potomkom Abrahama, którym jest, jak powiada Paweł, Chrystus, Mesjasz. Także w Starym Testamencie i w Nowym natchnione są nie tylko poszczególne zdania czy myśli, ale także poszczególne słowa. I nawet ich forma jest ważna, to znaczy, czy jest to liczba mnoga, czy pojedyncza. W tym wypadku bardzo ważne jest to, że jest to liczba pojedyncza, że chodzi o potomka. Dlatego tego testamentu w postaci obietnicy danej Abrahamowi i jego potomkowi nie unieważnia prawo, które zostało do tej obietnicy dodane aż 430 lat później. Także nie może ono obalić tej obietnicy. Ona jest prawomocna, ona jest uzasadniona, dana przez samego Boga, nie przez aniołów i przez pośrednika ludzkiego, jak to było w przypadku prawa mojżeszowego, ale dana przez samego Boga Abrahamowi przed obrzezaniem, przed Mojżeszem, na długo wcześniej. I właśnie przez obietnicę Bóg okazał łaskę Abrahamowi. I dziedzictwo zatem, które jest obiecane Abrahamowi i jego potomkom, nie wywodzi się z prawa, ale właśnie z tej pierwotnej obietnicy. Jaka on zatem ma funkcję prawo? Ono, jak czytamy, zostało dodane do tej właśnie obietnicy ze względu na wykroczenia. Otóż wśród ludzi potrzebny był doskonały standard, który pozwoliłby ustalić, co jest dobre, a co złe, co jest grzechem, co jest świętym czynem, dobrym czynem. I prawo dawało poznanie dobra i zła i pokazywało ludzką słabość, ludzką grzeszność. Nie miało jednak mocy do udzielania życia. Było bardzo wartościowe i nadal jest bardzo wartościowe. Musimy o tym pamiętać i trzeba do niego zaglądać, trzeba się z niego dalej uczyć. Ale przede wszystkim ono nie może udzielić życia duchowego, bo usprawiedliwienie nie pochodzi z prawa. To nie było jego funkcją. Musimy o tym pamiętać. Dlatego prawo Boże ujawniało ludzki grzech i Pismo Święte przez prawo, przez ten pięcioksiąg mojżeszowy pokazywało słabość człowieka, aby obietnica dostała się już na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy w Niego uwierzą. Także prawo było takim stróżem, który trzymał pod strażą lud izraelski i trzymał go niejako w zamknięciu, aż do czasu objawienia się wiary w Mesjasza. Oni, Izraelici, byli przygotowani najlepiej ze wszystkich ludów na przyjęcie Pana Jezusa jako Zbawiciela i Pana. I to prawo miało spełnić rolę wychowawcy. Z greckiego paidagogos, czyli pedagoga. A w tym czasie pedagogiem nazywano niewolnika, który miał funkcję taką, iż prowadził dzieci swojego Pana do nauczycieli. Dzieci w wieku od 6 do 16 lat były prowadzone przez takiego specjalnego niewolnika do nauczycieli, którzy ich kształcili, którzy uczyli ich różnych przedmiotów, różnych umiejętności. Zatem był to ktoś prowadzący dzieci. Dzisiaj to słowo ma inny sens, dzisiaj pedagogiem określamy kogoś innego, dobrze wiemy, kto to jest, ale w tamtych czasach oznaczało to niewolnika prowadzącego dzieci do kogoś innego, do ludzi o wyższych kwalifikacjach, do nauczycieli. Prawo natomiast było takim pedagogiem, takim wychowawcą, który miał doprowadzić podległych jemu do Mesjasza, do Zbawiciela, aby ci ludzie już byli z wiary usprawiedliwieni, kiedy Mesjasz przyjdzie. I kiedy Mesjasz przyszedł i objawiona została wiara w Niego, już nie podlegamy temu prawu. Nie znaczy to, że teraz możemy cudzołożyć, kraść, mordować i inne złe rzeczy robić, ale prawo nas przekazało Chrystusowi. My podlegamy Panu Jezusowi i my, jak mówi list do Rzymian, w mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie spełniać słuszne wymagania prawa. Zobaczmy do listu do Rzymian, 8 rozdział. Przeczytajmy od 1 do 4 wersetu. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Teksty bizantyjskie mówią tutaj dla tych, którzy postępują według ducha, a nie według ciała. Albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, czytamy w wersecie drugim, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech. Aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. A zatem tak naprawdę dzieci Boże, ludzie, którzy przez nawrócenie i wiarę w Jezusa Chrystusa wierzą i są odnowieni duchowo, odrodzeni, tacy ludzie mogą spełniać w swoim życiu słuszne wymagania prawa Bożego. Ale nie dzięki prawu, ale już dzięki łasce, dzięki nowemu życiu, które jest w nich, z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, dzięki usprawiedliwieniu i odrodzeniu. I właśnie dzięki tej wierze, jak czytamy w liście do Galacjan, 3 rozdział, werset 26, stajemy się dziećmi Bożymi, synami Bożymi w Chrystusie, w Mesjaszu. I ważną rolę tu odgrywa chrzest, bo czytamy, że wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa, czyli w Mesjasza, w Pana Jezusa. I stare podziały już się nie liczą. Nie ma tutaj znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy poganinem, niewolnikiem, wolnym, kobietą, czy mężczyzną, ale wszyscy zostaliśmy zjednoczeni w Kościele Bożym, w Panu Jezusie. A będąc przynależącymi do Pana Jezusa, jesteśmy potomstwem Abrahama, tymi duchowymi spadkobiercami Abrahama i zgodnie z obietnicą właśnie tymi dziedzicami. I tu chciałbym nawiązać do pewnej ważnej rzeczy. Otóż apostoł Paweł w innych miejscach Pisma Świętego też zwraca na to uwagę. Na przykład w liście do Rzymian, w 4 rozdziale, apostoł pisze, kim jest Abraham dla ludzi wierzących. List do Rzymian, 4 rozdział, wersety od 9 do 12. Przeto czy błogosławieństwo to dotyczy obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Czytamy przecież, że Abrahamowi została poczytana wiara za sprawiedliwość. W jakich okolicznościach została poczytana? Czy gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Otóż nie po obrzezaniu, ale gdy był nieobrzezany. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego z wiary posiadanej wtedy, gdy jeszcze nie był obrzezany. I tak stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając obrzezania, wierzą, by i im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia. A także ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale nadto kroczą śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham posiadał przed obrzezaniem. Czyli prawdziwym patronem, prawdziwym ojcem duchowym Abraham jest dla tych, którzy tak jak on przed obrzezaniem już był usprawiedliwiony, uznany za sprawiedliwego przed Bogiem dzięki swej wierze, tak samo i dzisiaj wierzący, którzy są z pogan, którzy w ogóle nie byli ani nie będą obrzezani, są uznani za sprawiedliwych przez swoją wiarę. A obrzezani, którzy są z Żydów, są nie tylko fizycznym podobieństwie do Abrahama, ale są przede wszystkim duchowo do niego podobni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jeśli właśnie taką mają. I apostoł Paweł w innym jeszcze miejscu, w liście do Rzymian, 2 rozdział, 28 i 29 werset, mówi o takim duchowym, prawdziwym Żydzie, którym może być nawet i poganin. Bo czytamy, bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. I takim Izraelitom obrzezanym w sercu, duchowo zmienionym, odnowionym człowiekiem, który stał się podobny do Boga, który już ma to dziecięctwo Boże w sobie, może być Żyd, który ma podobieństwo do Abrahama fizyczne w sensie pochodzenia, ale też przede wszystkim duchowo może być taki Żyd spadkobiercą Abrahama, prawdziwym Izraelitą duchowym, dzięki prawdziwemu nawróceniu do Mesjasza. A poganin nie musi wcale się obrzezywać, gdyż właśnie może mieć to obrzezanie serca, jeśli tylko uwierzył w Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, pora na podsumowanie. Uczymy się z listu do Galacjan, że istnieje niebezpieczeństwo, iż zaczynając duchem, możemy skończyć na ciele. Pamiętajmy, że Ducha Świętego otrzymujemy przez słuchanie Ewangelii z wiarą i że Duch Święty został zesłany i działa zwłaszcza na terenach misyjnych w taki niekiedy nadzwyczajny sposób, dzięki temu, że Chrystus umarł za nasze grzechy, dokonał zadośćuczynienia, biorąc przekleństwo prawa na siebie, które by ciążyło na wszystkich, którzy doskonale go nie spełniają, i dając nam błogosławieństwo, które jest przeznaczone dla Abrahama i również wszystkich narodów przez szczególnego potomka, którym jest Mesjasz. Dlatego tak ważne jest, żeby zaczynając od Ewangelii także i od Ducha Świętego także na tym kończyć. Nie lekceważymy prawa Bożego, ono jest bardzo wartościowe, nie wycinamy z Biblii Starego Testamentu, ale pamiętajmy o pewnym niebezpieczeństwie. Choć mamy się interesować Izraelem, choć mamy znać Stary Testament, choć możemy też znać tło historyczne Nowego i Starego Testamentu, pamiętajmy, żeby nie przesadzać z fascynacją Izraelem i prawem Bożym. Znam osobiście osoby, i może wy się z takimi zetknęliście, którzy zaczęli od tej fascynacji i w końcu na żaden inny temat nie można z nimi porozmawiać, jak tylko Izrael, Izrael i jeszcze raz Izrael. Coraz mniej o Jezusie mówią, o ile w ogóle mówią, i Ewangelia zeszła u nich na bardzo daleki plan i gdzieś się pogubili w tym wszystkim. Także zaczęli w duchu, a kończą na ciele. Jest też, drodzy, niebezpieczeństwo, że w innych dziedzinach możemy zacząć duchem, a kończyć na ciele. Na przykład niektórzy chrześcijanie przeżyli naprawdę solidne nawrócenie. Doświadczyli łaski Bożej, zmiany życia, ale ponieważ zetknęli się z przeróżnymi naukami, z pewną niedojrzałością ludzi wierzących, szukają utwierdzenia w ludzkich naukach, w ludzkich rozwiązaniach. Więc na przykład niektórzy przyjęli za pewnik doktrynę, w myśl której Bóg jednych ludzi wybrał od wieków arbitralnie, a drugich z góry potępił. Także ci wybrani arbitralnie przez Boga i tak siłą rzeczy wytrwają, ponieważ Bóg ich zachowa nawet pomimo okropnych grzechów, jak mówi konfesja westminsterska, kalwinistyczna, jednak zostaną zachowani w wierze. Natomiast ci inni, którzy nie są wybrani, tak naprawdę nie mają najmniejszych szans. Jan Kalwin nawet twierdził, że Bóg daje im fałszywe nawrócenie, którym oni się nawet cieszą i nawet z niego korzystają, by ich potem potępić jako winnych. A zatem według tej doktryny kalwinistycznej ludzie rodzą się już na ten świat, pewna część ludzkości, już potępieni lub już po prostu pominięci w Bożym planie i skazani na potępienie w piekle. I co powiedzieć o takiej doktrynie? Czy to nie jest kończenie w ciele? Czy to nie jest pójście za ludzką logiką, za ludzkim systemem? Ktoś zaczął w duchu, a kończy na takim właśnie systemie teologicznym. I wiele rzeczy można by porównać do tego kończenia w ciele. Ale przejdźmy do może praktycznej takiej rzeczy, która może się nam zdarzyć. Czasami niektórzy chrześcijanie zaczęli w duchu, naprawdę umiłowali Słowo Boże, zaczęli zagłębiać się w nie, żyć nim, a dzisiaj nie cieszy ich Słowo Boże. Wracają do starych rozrywek, wracają do starych nałogów, do starych grzechów. Próbują radości szukać w stworzeniu, w tym świecie, a nie w Bogu. To również jest skończenie na ciele. Dlatego pamiętajmy, żebyśmy kończyli w duchu tak, jak zaczęliśmy w duchu. Zaczęliśmy w Ewangelii, w łasce Bożej, trwajmy w tej łasce. Dajmy się dalej prowadzić duchowy. Apostoł Paweł jeszcze będzie o tym dalej mówił. I pamiętajmy o tym ważnym temacie. Prawo a obietnica. Prawo ma istotną funkcję, ale ono nie ma mocy ożywczej. Ono nie ma mocy zbawić. to było dzięki obietnicy, która doprowadziła do Chrystusa i w Chrystusie jest ta moc do dobrego życia. Więc bracie i siostro, jeśli upadasz, jeśli tracisz siły, tracisz radość, przyjdź do Jezusa ponownie. Poproś Go, On powiedział, zapewnił, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpoczynek. W Nim mamy ten odpoczynek, w Nim mamy tę nadzieję. On jest naszą sprawiedliwością i mądrością od Boga i uświęceniem. W Nim mamy wszystko. Bóg Ojciec dał w Nim wszystko. Dlatego, drodzy, rozpoczynajmy w duchu i kończmy w duchu. Niech dobry Bóg nam w tym dopomoże. Amen.